Dzięki Bogu, że mamy ten przywilej uczyć się Pana. Nie jest to łatwa lekcja uczenia się, gdyż musimy płacić cenę tej lekcji, która powoduje to, że ma ubywać nas, mamy być przekształcani na obraz Jezusa Chrystusa. Więc to jest koszt. Koszt dla naszego zysku, dla naszego uratowania, bardzo cenny i ważny. Dopóki chcemy go płacić, dopóty będziemy korzystać z tego, kim jest Chrystus dla nas. Kiedy zrezygnujemy z tego i nie będziemy chcieli już się poddawać przemianie, wtedy zobaczymy, co znaczy stracić władzę Jezusa nad sobą. Cenność Chrystusa nad sobą. Bóg nas stworzył, wszyscy to wiemy. Jesteśmy własnością Boga. On jest naszym wyłącznym właścicielem. Stworzył nas dla siebie, dla swojej chwały. Też o tym wiemy. Wiemy, co się wydarzyło w raju. Wiemy, co się wydarzyło na krzyżu. Zdajemy sobie sprawę, że coś, co zostało stracone w Adamie, zostało odzyskane z o wiele większym jeszcze obfitością obdarzenia Bożego w Jezusie Chrystusie. I teraz jest tak ważne, żeby o tym pamiętając nieustannie, zdawać sobie sprawę, że to, kim jesteśmy, to, jakimi nas stworzył Bóg, należy wyłącznie do Niego. Nasze oczy, nasze uszy, nasz język, nasze serce, nasze sumienie, nasza droga należy do Niego. Mamy patrzeć na to, na co On chce. Mamy słuchać tego, co On chce. I mamy mówić o tym, co On chce. Wtedy Bóg nasz będzie pracować nad nami, będziemy coraz bardziej doświadczać, że to, co jest Jego przyjemnością, staje się naszą przyjemnością. A to, czego On nienawidzi, my też nienawidzimy. A wy mówcie, jak Słowo Boże mówi, a wy myślcie o tym, co w górze, a wy słuchajcie, co Bóg mówi. A wy zachowujcie w sercach swoich każde słowo, które pochodzi od Boga. A wy idźcie tam, gdzie Bóg was chce mieć. I czyńcie to, co Jemu się podoba. Nie jesteśmy tu po to, żeby zademonstrować swoją niezależność. Swoje prawo do stanowienia o sobie, jak my uważamy. Krzyż powinien złamać nas w naszej hardości. I spowodować to, że przestajemy walczyć o swoje prywatne racje. Rozpoczyna się prawdziwy bój o to, co jest Chrystusowe. Nie przynosimy do zboru to, co widzą cielesności nasze oczy. Nie opowiadamy o tym, co cielesne uszy lubią słuchać. Nie nosimy w sercu zła. Skoro to ma być miejsce dla Bożej chwały, w których sercach ma mieszkać Chrystus. Nie jesteśmy naczyniami, które mamy pozwalać, aby diabeł napełniał, ale jesteśmy naczyniami Bożego zmiłowania, które chce napełniać Bóg swoim Duchem Świętym. Nie żyjemy dla siebie. To jest Ewangelia. Żyjemy dla Pana. Nie szukamy własnej chwały, bo chwałą naszą jest Chrystus. Z tym wróg właśnie walczy. Zrobił to już tam w raju. Może otwórzmy, chociaż nie od tego miejsca myślałem zaczynać, ale otwórzmy pierwszą Mojżeszową. Bóg powiedział człowiekowi, z każdego owocu drzewa możesz spożywać, ale z owocu drzewa poznania dobra i zła nie będziesz spożywać. Człowiek więc wiedział, co powiedział Bóg. Usłyszał człowiek. widział człowiek. Chodziło o zwykłe posłuszeństwo. Bóg wie o czymś, czego my nie wiemy. Jeżeli ostrzega i mówi, nie rób tego, to znaczy On wie, czego my nie wiemy i dlatego ostrzega nas, abyśmy tego nie robili. Bóg wiedział, co się stanie, kiedy to się wydarzy. Adam i Ewa nie mogli sobie nawet wyobrazić, jakie spustoszenie uczyni ich wyczyn, kiedy pozwolili diabłu na to, żeby podważył prawdę Boga, prawdomówność Boga. Ile ty i ja mamy doświadczeń i kłopotów tu na ziemi w czasie krótkiego życia z tego powodu, że kiedyś w raju ludzie, którzy stworzeni zostali jako bardzo dobrzy, podjęli złą decyzję i moglibyśmy się użalać na nich i narzekać. Wiemy, że i my podejmowaliśmy złe decyzje, wiedząc, że one są złe. Albo dziękować Bogu za Jezusa Chrystusa, który daje nam podejmować dobre decyzje. Decyzje o życiu i to obfitym życiu, o życiu chwalebnym, o życiu, które jest obdarzeniem dla innych. I co czytamy w trzecim rozdziale? A wąż był chytrzejszy niż wszystkie polne zwierzęta, które uczynił Pan Bóg i rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść, czy rzeczywiście to Bóg powiedział? A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzew ogrodu. Pięknie, chwała Bogu. Tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać. Wielu ludzi czytając Biblię ma w głowie tylko jedno, zjeść. Nie wolno wam jeść, nie wolno wam zdradzić cieleśnie swojej żony, nie wolno wam zdradzić cieleśnie swego męża, bo jeżeli to zrobicie, cudzołożycie. A Jezus pokazuje to, co tutaj jest napisane, czego ludzie z reguły nie czytają, w ogóle o tym nie myślą. Nie będziecie się tego dotykać. Można coś się dotknąć wzrokiem. Nie trzeba dotykać ręką. Możesz się dotknąć coś swoim umysłem, myślą. Nie musisz fizycznie w to wchodzić. Możesz wejść w to inaczej. I to już będzie przestępstwo. I wielu ludzi nie myśli o tym, co jest prawdą, nie dotkniesz się tej sprawy nawet. Ewa wiedziała, że nie wolno im się dotykać tego owocu. Ilu ludzi wie, my wiemy o czymś, czego nam nie wolno dotykać. Nie dotykaj się, mówi Bóg tego nawet. Nie patrz na to. Nie słuchaj o tym. Nie mów o tym. Mówisz, ale ręką tego nie zrobiłem, czy nie zrobiłam. Ale to już spowodowało konsekwencje i pójście w zło. I później człowiek jest w jakimś miejscu i jakby w tym miejscu go w ogóle nie było. Adam i Ewa są w raju, ale już jakby ich tam nie było. Może nie myślisz o tym, ale Bóg stworzył Adama i Ewę ubranych. Czy zdajesz sobie sprawę, że Bóg stworzył Adama i Ewę ubranych? Oni wcale nie byli nadzy. Ubraniem mężczyzny było to, jacy są mężczyźni. Ubraniem kobiety było to, jaka była kobieta. To było nasze ubranie. Ewa i Adam bardzo dobrze się czuli w tym ubraniu. Bóg do nich przychodził i oni się nawzajem cieszyli. Kobieta była inna niż mężczyzna, mężczyzna był inny od kobiety, ale to było ich piękne, Boże ubranie. Oni nie mieli pożądliwości w swoim sercu, ani w oczach, ani w uszach, ani w myśleniu. Patrzyli na siebie jak na ubrane istoty Boże. Dopiero grzech zmienił sytuację. I oni, kiedy zgrzeszyli, zobaczyli siebie zupełnie inaczej. Pożądliwość spowodowała to, że oni się stali wobec siebie nadzy. Tak samo jest między wierzącymi ludźmi. Pożądliwość powoduje to, że ludzie stają się wobec siebie nadzy. Nie mogą już patrzeć normalnie, nie mogą rozmawiać ze sobą normalnie i nie umieją słuchać siebie nawzajem. Piękne. Piękne Boże dzieło. I Bóg, kiedy już człowiek wiedział, że jest zagrożeniem, patrzenie na siebie w tym momencie, Bóg przyoblekł człowieka w co? I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór i przyodział ich. Już musieli chodzić w odzieniu, ponieważ nie byli gotowi żyć w ten sposób, jak uczynił ich Bóg. Ilu ludzi dzisiaj żyje w nędzy pożądliwości tylko dlatego, że serca są opanowane, umysły, oczy, uszy. Że człowiek patrzy nie tam, gdzie powinien, słucha nie o tym, co powinien i rozmawia nie o tym, co powinien czy powinna. I potem jest efekt, wynik, głębiej w grzech. Bóg chciał, żeby człowiek rozmawiał o tym, co miłe, dobre i pożyteczne. Adam i Ewa o tym rozmawiali, dopóki nie przyszedł diabeł i nie skierował uwagi zupełnie w innym kierunku i nie zaczął drążyć. A czy na pewno? Czy na pewno w Biblii jest napisane to, o czym wiemy, że jest napisane? I czy my na pewno wiemy, że powinniśmy tak żyć, jak jest napisane? Czy my wiemy, że tak żyć powinniśmy, jak jest napisane? A kiedy diabeł przychodzi i mówi, czy ty na pewno musisz tak żyć, żeby było dobrze? No zobacz na innych, zobacz jaki jest owoc w życiu innych i oni też są w porządku. Diabeł już znał zło i to go niszczyło. I z tym złem przyszedł do ludzi, aby niszczyć nas. Czy my jesteśmy pewni tego, co Bóg do mnie i do ciebie powiedział? Czy Słowo Boże jest dla nas wystarczające, abyśmy w ten sposób chcieli żyć i postępować? I żebyśmy byli jak ci mądrzy ludzie, którzy powiedzieli, nie mogę inaczej, gdyż Bóg powiedział, abym tak żył, czy tak żyła. Czy my jesteśmy na tyle rozsądni, żeby wiedzieć, że tu się dzieją takie rzeczy, że albo Słowo Boże nami kieruje, albo kieruje słowo zwodnicze, kłamliwe, diabelskie. Albo będziemy żyć według Słowa Bożego i tak czynić, jak mówi Bóg, albo będziemy sprzeciwiać się woli Bożej i będziemy podążać za innym Słowem, które pozwoli nam żyć według złego upodobania dla egoizmu, dla samego siebie, dla samej siebie, według tego, co człowiekowi się podoba, a nie Bogu. Bogu się podoba, gdy my jako Boże dzieci żyjemy w zgodzie, w miłości wzajemnej, w zdrowych, czystych relacjach i kiedy czynimy to, co dobre, miłe i pożyteczne. Nie wchodzimy drogami bezbożnych, nie chodzimy, aby patrzeć na to, na co oni patrzą, ani słuchać, o czym oni słuchają i czym napełniają swoje serca. Interesuje nas Bóg i tacy później się spotykamy i to leży na naszym sercu, w naszym myśleniu i mówieniu. Miłość Boża rozlewa się w sercach naszych. A my jesteśmy szczęśliwym Bożym ludem należącym do Boga, bo to jest plan, zamysł Boga, kiedy posyła swego Syna. Nie po to, żebyśmy eksponowali swoją niezależność, ale by Chrystus był wywyższony w tobie i we mnie, abyśmy byli sobie bliscy w Chrystusie. Nie po to, żebyśmy pokazywali, że możemy sobie pozwolić na swoje ja, tylko po to, żeby nasze ja się uginało. Po to stanął doskonały Chrystus przed nami. Gdyby Bóg nie potrzebował ugięcia nas, postawiłby jakiegoś tam człowieka, który ma w sobie i dobro, i zło. Ale postawił doskonałego Syna, byśmy wszyscy się ugięli i przyznali się, że potrzebujemy Syna, żeby żyć tak, jak Bogu się podoba. W Synu nie ma żadnej ułomności, nic nie ma tam nieczystego. Wszystko jest czyste, doskonałe. A więc Syn musi być taki, żeby nas ugiąć, twardych ludzi, upartych ludzi, którzy lubią swoje ja, kochają swoje ja. Tak bardzo, że odsuwają wspaniałość Syna Bożego od siebie, miłość i radość Syna, poddanie się woli Ojca. To jest odsunięte, bo ja muszę być wyeksponowany, wyeksponowana. Ja musi być widoczny w codzienności, a Chrystus może być odsunięty i diabeł się cieszy. Tak, po co wam Chrystus? Wy sobie sami porodzicie w chrześcijaństwie. A jakie to jest chrześcijaństwo wtedy? Jeden jest taki, drugi inny, trzeci jeszcze inny, czwarta jakaś inna. Spory, waśnie, kłótnie, nastawienia, pożądliwości. Chrześcijaństwo takie nie nadaje się do wieczności. Syn Boży przyszedł po to, aby nastąpiła zmiana, usunięcie nas, aby pojawił się wspaniały Syn. Nie ja, lecz Chrystus. To jest zwycięstwo krzyża nad tobą i nade mną. To jest wspomniane, że można czytać Biblię i nadal żyć wbrew Słowu Bożemu. Wiedząc, że Bóg powiedział to, nadal czynić to, co Bóg powiedział, nie czyń tego. Zobaczcie, jaką śmiałość ma człowiek wobec Boga, żeby sprzeciwić się Bogu, a ulżyć swemu ciału. Bardziej bojąc się konsekwencji cielesnych niż konsekwencji Bożego działania w sprawie nieposłusznego człowieka. Diabeł straszy tak silnie, że ludzie bardziej się boją, co by było, gdyby było, niż co stanie się z tymi, którzy są Bogu nieposłuszni. W pierwszym liście Piotra, w trzecim rozdziale, od 10 wiersza. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. Niech się odwróci od złego, a czyni dobre, niech szuka pokoju i dąży do niego. Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy Jego ku prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. Prawda to jest czy nie? Czy apostoł pisze prawdę? Czy my jesteśmy zbudowani na fundamencie nauki apostołów i proroków, czy zbudowani na własnych przemyśleniach, które mówią, a co tam, ja mogę mówić o tym, mogę myśleć o tamtym, mogę sobie patrzeć, a co zechcę, w końcu jestem wierzącym i wiem, nic mi nie będzie. Pan mnie chroni przed wszystkim. Oczywiście, Pan chroni tych, którzy w Nim szukają schronienia. Ale jeśli ktoś wychodzi i sobie pozwalać chce na samowolę, wtedy już nie jest pod ochroną. Idzie sobie własnymi wyborami, własnymi decyzjami i potem zbiera owoc tego. Oblicze Pańskie jest przeciwko tym, którzy czynią złe. A złem już jest odwrócenie się od Chrystusa. To już jest zło. Odwrócenie oczu od Chrystusa już jest złem. Z chwilą, kiedy Ewa odwróciła swoje oczy od Boga i zwróciła oczy na ten owoc, już popełniła zło. To dalsza rzecz, to już tylko konsekwencje. Gdy diabłu uda się odwrócić umysł człowieka od Boga, od Bożej woli, od tym, co w górze, do tego, co ziemskie, już człowiek za tym pójdzie. Może się jeszcze upamiętać i zrozumieć, że to jest ciemne, to nie jest jasne. Trzeba wracać z powrotem, porzucić te rzeczy i odwrócić się przy pomocy Boga, bo bez Boga się człowiek na to odwrócić nie umie, a nawet zrozumieć, że idzie właśnie w zło, nie umie. Bo szybko spadają ciemności na człowieka, który zaczyna bardziej ufać diabłu niż Bogu. I szybko człowiek myśli, że jest całkiem rezolutnym chrześcijaninem czy chrześcijanką i całkiem dobrze sobie radzi. Ludzie nie rozumieją, jak to można łatwo się poruszać w chrześcijaństwie i jest całkiem przyjemnie patrzeć na różne rzeczy i słuchać o różnych rzeczach i wcale nic mi nie szkodzi. Już właśnie szkodzi. Kiedy człowiek myśli, że zło nie szkodzi, już szkodzi. Jeśli człowiek myśli, że grzech go nie zabija, już zabija. Oczy Pańskie zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy Jego ku prośbie. Czyż to nie piękne? Sprawiedliwy, Pan go poprowadzi dalej. Jeśli nawet sprawiedliwemu coś się nie powiedzie, Pan go poprowadzi dalej, nauczy, przeprowadzi, da swoje rozwiązania. Piękne i wspaniałe. Pomyśl sobie, co by było, gdyby każdego dnia, od samego rana do nocy, od obudzenia do zaśnięcia, tylko Pan decydował o tym, co będziesz mówić. Co by było? To byś nie był ty, ani ja, tak? A gdyby od samego rana, od obudzenia, aż do zaśnięcia, Pan decydował, na co będą patrzeć twoje oczy. Co to by było? To byłoby nie my, lecz Chrystus. A gdyby od samego rana, od chwili, kiedy się obudzisz do zaśnięcia, Pan jedynie decydował, o czym słuchają twoje uszy, co by było? Byłbyś w czystości chodził po tej ziemi. Od obudzenia do zaśnięcia. Nie byłoby w twoich mowach zła, nie byłoby goryczy, złości, zawiści, przykrych słów. Nie byłoby tej kreatury w wypowiadanych słowach. Diabła, który lubi mordować, niszczyć, zażynać. Byłyby to słowa Chrystusa Jezusa, który mówi: Ojcze, nie moja wola, lecz Twoja. Piękne. Powiem wam, i właśnie o tym mówi Słowo Boże, i po to przyszedł Duch Święty, żeby tak nas ożywiać dla Boga, żeby to był Chrystus, nie my. To jest właśnie chrześcijaństwo. To jest śmierć nasza, a życie Chrystusa w nas. To nie jest zgoda na to, żebyśmy my sobie pozwalali na swoje życie, bo zaraz to wejdzie diabeł. Ale żeby to był Chrystus, a nawet w nocy on wtedy będzie pouczać i będzie wskazywać na to, co cenne, ważne i pożyteczne. Zbawienie jest tylko w Chrystusie Jezusie, a więc oczy Boże są zwrócone na sprawiedliwych, a my wiemy, że my nie jesteśmy sprawiedliwi sami w sobie. Nasza sprawiedliwość jest nędzną kreaturą. Ileż w nich wyroków nieprawidłowych i działań. Ale sprawiedliwość Boża w Chrystusie Jezusie pokazuje się jako wspaniała miłość, łaska i dobroć i przebaczenie i wyciągnięte dłonie, żeby pomóc nam powstać z upadku, z nędzy, z ślepoty, głuchoty. W sumie byliśmy niemi, głusi i ślepi, bo ani nie umieliśmy mówić, jak Bóg mówi, ani patrzeć, jak Bóg patrzy, ani słuchać, jak Bóg słucha. Słuchaliśmy tylko to, co interesowało nasze zepsute serce i do czego łaknęło nasze zepsute ciało. Patrzyliśmy na to, co by nam się opłaciło i szybko ręce do tego wyciągaliśmy. Byliśmy zepsuci, zepsuci przez grzech. Dopiero życie Jezusa przynosi nam zdrowie, wspaniałą społeczność z Bogiem. Księga Habakuka, pierwszy rozdział, 12-13 wiersz. Z 13 ta pierwsza część. Lecz Ty, Panie, który jesteś od wieków, Boże mój, święty mój, nie daj nam zginąć. Panie, powołałeś ich, aby dokonali sądu. Skało, ustanowiłeś ich, aby wymierzyli karę. Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło. Nie możesz spoglądać na bezprawie. Zatrzymamy się. Te wiersze mylą tutaj. Bóg mówi w ten sposób, przez usta proroka. Nie mogłem patrzeć na waszą bezbożność, dlatego posłałem na was kogoś, kto ma wam to pokazać, że żyjecie w sposób niezgodny z moją wolą. Wymierzam wam karę, bo nie mogę patrzeć na zło, które jest między wami, mówi Bóg. I teraz dalsza część. Dlaczego jednak przypatrujesz, teraz mówi prorok, dlaczego jednak przypatrujesz się przewrotnym i milczysz, gdy bezbożny pożera sprawiedliwego? Dlaczego nie możesz patrzeć, że my coś robimy złego i wymierzasz nam karę, a pozwalasz tamtym, żeby robili jeszcze może gorsze rzeczy i im nie wymierzasz kary? Skąd wiesz? Znasz odpowiedź na to pytanie? No, oczywiście, znasz Nowy Testament, bo kogo Bóg miłuje, tego karci i smaga i ćwiczy syna, którego przyjmuje, tak? To znasz. Właśnie tu się to dzieje. Dlatego, że byli jego ludem, to on nie mógł patrzeć na bezbożność w nich. On nie może patrzeć na bezbożność w nas i Bóg będzie karał nas i posyłał tych, którzy będą nas ćwiczyć, dopóki nie zrozumiemy. Nie mamy prawa czynić bezbożności, chociaż wokół może być pełno bezbożności. Nie mamy prawa kłamać, chociaż wokół mogą kłamać. Nie mamy prawa szukać swego, chociaż wokół mogą wszyscy szukać swego. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy ludem Boga, dziećmi Boga żywego. Gdy czyni z ludźmi jak z rybami morskimi, jak z płazami, które nie mają władcy, ci przewrotni żyją sobie, korzystając, robią różne złe rzeczy. Wszystkie wyciąga wędką, zgarnia je swoim niewodem, zbiera je w swoją sieć i dlatego raduje się i weseli. Zobacz, Boże, ci ludzie czynią takie obrzydliwości i są zadowoleni z życia. A Ty na nas posyłasz bicz, karę. Dlatego składa ofiary swojemu niewodowi, spala kadzidła swojej sieci, gdyż dzięki nim większa jest jego zdobycz i lepsze jego pożywienie. Czy dlatego ma nieustannie opróżniać swój niewód i bezlitośnie mordować narody? Jeżeli jesteście bez karania, to nie jesteście synami Bożymi. Bóg nie znosi bezbożności pośród swoich synów i córek. I będzie karał, smagał i ćwiczył, aż człowiek zrozumie. Nie ma znaczenia, co się dzieje wokół. Ma znaczenie, kim jestem z Bożego powołania, z Bożego zrodzenia. To, co w świecie mieści się i mogą to robić i być zadowoleni, nie mieści się ani ciutkę w Kościele Jezusa Chrystusa. Ani ciutkę się nie mieści. To, za co ten świat sobie pójdzie i będzie się śmiał i z czego będzie kpił i szydził, nie mieści się pośród Bożego ludu. W taki sposób, w jaki ludzie do siebie się odzywają w świecie, nie mieści się w Kościele. Nie mieści się w Kościele, jak ludzie ze sobą postępują. Nie mieści się w Kościele. Za to Bóg będzie karał. Wszelka nieczystość jest złem i Bóg będzie karał, jeżeli my będziemy dopuszczać nieczystość do Kościoła, do zboru. Przecież nie jest powiedziane, że ci, którzy nie miłowali, nie umiłowali Bożej prawdy, obłęd na nich Bóg pośle i będą wierzyć kłamstwu i pójdą za diabłem? Teraz prorok chce jeszcze bardziej dowiedzieć się. Muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę. Muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie, co odpowie na moją skargę. Boże, dlaczego to oni mają taką swobodę? Dlaczego ich dzieci rosną, chodzą zdrowe, zadowolone? Dlaczego tak się dzieje, Boże? Powiedz mi, mówi prorok, oto wyjdę i będę chciał usłyszeć Twoją odpowiedź, Boże. I odpowiedział mi Pan, mówiąc, zapisz to, co widziałeś i wyryj to na tablicach, aby to można szybko przeczytać. Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni, nie opóźni się. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy. Nie zazna spokoju duszy człowiek niesprawiedliwy. A wiesz, co to jest niespokojna dusza? To jest dusza, która nigdy nie będzie szczęśliwa. Nigdy. To jest szczęście połowiczne, zewnętrzne, oni się cieszą z błyskotek, bzdurek, a nie mają radości życia prawdziwego. Nigdy, Bóg mówi, nigdy nie poznają spokoju duszy. Ich dusza stale będzie rozkołatana, zawsze będzie patrzeć za czymś, zawsze czegoś szukać, o coś się obrażać, zawsze. Ale to nie koniec. Bóg mówi, to ładnie wygląda, bo ja się nimi nie zajmuję w ten sposób jak tobą. Ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Sprawiedliwy będzie żyć. Jak żyć? Życiem Jezusa Chrystusa zawsze. Będzie mieć spokój duszy i zadowolenie duszy, wdzięczność i ochotne serce, by służyć Bogu w każdym miejscu i doświadczeniu. I nie będzie patrzeć, jak żyje świat, ale będzie patrzeć, jak żyje Chrystus i cieszyć się z tego, że może być przemieniane życie. Jakaż to łaska, że możesz być zboże Jezusa Chrystusa w cząstce Kościoła, gdzie Bóg patrzy na to miejsce i przepatruje całe to miejsce i tylko zobaczy coś brudnego, wystąpi do boju z tym. Nic się nie skryje przed oczyma Boga. Nic się nie schowa. Ale to jest miłość. Bo nic nieczystego nie wejdzie do wieczności. Miłość wyznaczyła granice, uczyniła drogę, I tylko ci, którzy w Chrystusie, oni wrócą. Człowiek bezbożny nigdy nie zazna spokoju. Wydaje się, że są, gdybyś zobaczył, czy zobaczyła, co tam dalej jest. Pożądliwość goni pożądliwość. Ciągle czegoś mało. Nigdy nie zaspokojeni. Straszny, prawda? A gdy ty masz zaspokojenie w Chrystusie, masz wszystko, wszystkie skarby niebios, jesteś bogatym, najbogatszym, najbogatszą, jesteś szczęśliwym człowiekiem, bo masz Pana, to ciesz się z tego, bo to jest skarb, którego ten świat nie ma. I gdy jesteś karconym czy karconą z tego powodu, że robisz coś wbrew woli Bożej, to jest łaska. A więc od rana, kto ma mówić? Ja czy Pan? Ty czy Pan? Kto ma mówić od rana? Pan Jezus, to będzie dla nas lepsze. Niech Pan Jezus mówi. Kto ma słuchać od rana? Kto ma patrzeć? Kto ma iść? Wtedy będzie dobrze. Wtedy diabeł nas nie zaskoczy i nie sponiewiera w tej drodze. Bo Pan jest większy od diabła. Wtedy będziemy mieli miłe słowa, przyjemne słowa. Będziemy mieli szczęście i radość, by z innymi się podzielić tym, co jest piękne i szlachetne. Bo Pan jest taki właśnie. Jezus Chrystus jest taki. Przypowieści Salomona, 5 rozdział. 21 wiersz, gdyż przed oczyma Pana jawne są wszystkie drogi człowieka i on zważa na wszystkie jego ścieżki. Jakież to cenne i ważne. Pan chce, żebyśmy byli zbawieni, uratowani, weszli do wieczności. Dlatego patrzy i przepatruje. Rozumiesz, jakie to cenne, że jest ktoś, kto widzi wszystko i jemu żaden brudek nawet nie umknie. Ja czegoś mogę nie widzieć i ty, ale on widzi, do ciebie dociera, dociera do mnie i mówi o tym, że to jest to, co on chce usunąć. I my możemy się sprzeciwić temu, możemy powiedzieć, nie, mi się nie wydaje, że to potrzebne jest do usunięcia. I możemy to zostawić sobie. On nie wydrze nam tego siłą. Albo mu to oddamy sami, albo z tym zostaniemy. A kiedy my nie dajemy mu i zostajemy, wtedy widzimy, co nam to czyni, jak to rozpala inne rzeczy w nas, jak to powoduje z nami coś, co czyni z nas ludzi zagorzałych, ale nie w Bożych sprawach, tylko diabelskich. I wtedy doznajemy, przecież to jest złe. Nie widzisz, że to, jeżeli zostanie w tobie jeszcze dalej, to cię w końcu zniszczy, mówi Pan. Lepiej oddaj to, póki to jeszcze widzisz, że to jest złe. I to szybko. Nie zwlekając, dziś, jeśli głos Pana usłyszysz, zrób to i nie trzymaj tego więcej. Jeśli widzisz, że to nie prowadzi cię do obfitości, uspokojenia duszy, to szybko się tego pozbądź, bo to jest jeszcze łaska, jeszcze czas. 15 rozdział i 3 wiersz. Oczy Pana są na każdym miejscu. I śledzą złych i dobrych. Więc Słowo Boże mówi, nic się bez Jego wiedzy nie wydarzy na tej ziemi. Wszystko jest Mu jawne i wiadome. Nikt się nie skryje, choćby w ciemnościach był nie wiadomo jakich, czy była. I myśleć, że nikt nie widzi. Bóg widzi wszystko. A więc Bóg mówi, uważaj na to, co czynisz, ponieważ ja patrzę na ciebie. W każdej chwili patrzę na ciebie. Wtedy, kiedy się skrywasz, kiedy się skradasz, kiedy kombinujesz, kiedy ukrywasz przed nimi innymi coś, ja cię widzę, mówi Bóg. Usuń to zło. Raduj się dobrem. Kogo Bóg chce widzieć we mnie i w tobie? Jezusa Chrystusa. Tylko to Boga może usatysfakcjonować i to go cieszyć. A więc cała praca Ducha Świętego w tym kierunku też zmierza, aby więcej, 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 coraz więcej w nas było widać szlachetność, miłość, pokój, radość, wdzięczność, zadowolenie. Życie nasze ma sens na ziemi, kiedy usta nasze służą Panu, kiedy oczy nasze służą Panu, kiedy uszy nasze służą Panu, kiedy serce nasze służy Panu, a nogi i ręce czynią to, co chce Pan. To jest wtedy zwycięstwo, to jest zbawienie. To jest odwrócenie złej sytuacji ku dobru. To jest usunięcie z nas tego, co złe, aby napełnić nas tym, co dobre. 22 rozdział, 12 wiersz. Oczy Pana czuwają nad tym, co znane, i On podważa słowa wiarołomcy. Rozumiecie, wiarołomca to jest człowiek, który myśli dalej, że Bóg używa go czy ją i mówi, ale Bóg już podważa słowa wiarołomcy, pokazując owoc deprawacji w życiu tego człowieka. Dlatego mówi, po owocu poznacie, co naprawdę jest. To Bóg czyni to z tym człowiekiem. Zły owoc jest ujawniany i widoczny w życiu codziennym tego człowieka, dlatego że to jest wiarołomca, to jest człowiek, który porzucił wiarę, którą miał wcześniej, przestaje żyć zgodnie z wolą Bożą. Sam Bóg pokazuje owoc tego życia. Jaki to jest owoc? Deprawacji. Owoc to jest. To jest owoc bezbożności. Owoc, którym nie widać Chrystusa, ale diabła coraz bardziej. Sam Bóg to czyni, dlatego że widzi każdego człowieka i Boga nie można, nie da rady oszukać. Bóg widzi, kiedy jesteś słaby, nie umiesz sobie poradzić z daną sytuacją, ale pragnie twoje serce, chcesz tego Bożego dobra. Nie umiesz jeszcze znaleźć dojścia, ale Bóg też widzi, kiedy depczesz po Jego miłości, depczesz po Jego pomocy i nie chcesz chodzić Jego drogami. A mienisz się wierzącym czy wierzącą, Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Nie da. Mnóstwo takich wierzących będzie wypełniało gehennę. Dlatego, że Bóg zadba o to. To On ujawnia. On ujawnił grzech Dawida. Nikt by nie miał pojęcia. Bóg ujawnił, gdyż nie chciał, żeby Dawid został z tym. Bóg ujawnia, aby uratować, albo aby już zgubić. Grzech Judasza też był ujawniony. Jezus powiedział, kto go wyda. A mimo wszystko Judasz poszedł. Ludzie myślą, że można się pobawić z Bogiem. Wszyscy, którzy w ten sposób postępują, widzimy raczej, że schodzą na drogi bezbożnych i żyją w sposób niegodny Boga. A w ich życiu coraz bardziej widać przekleństwo, a nie obdarzenie. Człowiek może przyjść, przyznać się, upaść przed Bogiem i prosić i zwyprzeć się siebie. Chyba że Bóg już zakończy, wtedy już nic człowiek nie zrobi. Dopóki jeszcze Bóg okazuje łaskę, jeszcze jest nadzieja. Kiedy Bóg kończy, już kończy się wszystko. Lepiej nie doprowadzać Boga do takiego stanu, o którym czytasz w Biblii. Bóg powiedział, już ci nie przebaczę. Już koniec. Mówiłem. Deptałaś. Już koniec. A ile czasu Bóg dociera i mówi, a człowiek uparcie mówi, ty masz kark z jakiegoś, nie wiem, z jakiegoś ścięgna twardego, taki twardy kark masz, mówi Bóg, że nie umiesz go zgiąć, kiedy do ciebie mówię miłosierdziu i łasce, żeby skończyć z tym złem. Jak wygląda Chrystus? Każdy wie. A jak wygląda zdeprawacja wśród wierzących? Też wiemy. To nie jest Chrystus. To jest diabeł. Coraz więcej diabła widać. I człowiek zamiast przerazić się, przestraszyć się tego, przyzwyczaja się do tego diabła i przybiera pozór, że jest wierzącym, wierzącą, podczas gdy już uczynkami swoim wypiera się Boga. Widzicie, to jest opisane w Biblii, taka jest rzeczywistość. Szkoda każdego, który był tak blisko, czy była, i później odchodzi, odwraca się od Boga i myśli sobie, że pobawi się z Bogiem wchowanego. Potem widzimy, co z tego wynika. Bóg zostaje i tak doskonały, Bóg się nie zmieni, ale to, co staje się z człowiekiem, widać. Księga Zachariasza, 4 rozdział, 10 wiersz. Bo ci, którzy gardzili dniem małych początków, będą się jeszcze radowali, gdy zobaczą kamień szczytowy w ręku Zorobabela. Te 7 lamp to oczy Pana, one to przepatrują całą ziemię. A więc widzimy, że tu Słowo Boże mówi, że Duch Boży to oczy Pana, które przepatrują całą ziemię. Przenikają wnętrze człowieka. Bóg wie, o czym myślimy, co zamierzamy. Czego nie chcemy, co chcemy, wszystko jest mu jawne. Usta mogą mówić co innego, Bóg i tak wie, co jest tam w środku. Jakież to szczęście, gdy chcesz żyć z Bogiem, a gdzieś sobie jeszcze nie radzisz. Jakie nieszczęście, gdy chcesz udawać, że chcesz żyć z Bogiem i nie chcesz przyjąć Jego pomocy. Księga Jonasza, 1 rozdział, od 1 do 3, początkowa część. Jonasza, syna Amitaja, doszło słowo Pana tej treści. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jonasz wstał, aby uciec przed oblicza Pana do Tarszyszu. Widzicie, Bóg mówi: Jonasz, idź do tego miasta i powiedz im, że czynią zło. Idź. I co robi Jonasz? On ucieka. On zbrania się dać swoje usta Bogu. W jego działaniu widać, że Jonasz ma inne myślenie niż Bóg i nie chce tego, co chce Bóg. Ale Bóg wie, co tam w myśleniu Jonasza jest powodem tego, że w ten sposób Jonasz właśnie postępuje. Jonasz chciałby, żeby wrogowie Izraela zginęli, a że znając Boga i Boże miłosierdzie, domyślał się, co może się wydarzyć. Wolał raczej ucieknąć od tego, niż posłużyć wrogom ku ich uratowaniu. A więc Bóg dalej pracuje nad swoim człowiekiem, żeby człowiek przemówił. Jonasz więc trafia na statek, potem wyrzucony jest do morza, a potem połyka go wielka ryba. Coraz głębiej i głębiej Jonasz doświadcza tego, że ta ucieczka nie ma możliwości wykonać się, ponieważ Bóg wszędzie przebywa i wszędzie może czynić to, co zechce. Lecz Pan wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza, i był Jonasz we wnętrznościach ryby 3 dni i 3 noce. I modlił się Jonasz do Pana, swojego Boga, z wnętrzności ryby, mówiąc: wzywałem Pana w mojej niedoli i odpowiedział mi. Z głębi krainy umarłych wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu. Wrzucił mnie na głębinę pośród morza i porwał mnie wir. Wszystkie Twoje bałwany i fale przeszły nade mną. Już pomyślałem, jestem wygnany sprzed Twoich oczu. Jakże będę mógł jeszcze spojrzeć na Twój święty przybytek? Wody sięgały mi aż do gardła, ogarnęło mnie topielisko. Sitowi wiło się koło mojej głowy. Stąpiłem do stóp gór. Zawory ziemi na zawsze się za mną zamknęły. Lecz Ty wydobyłeś z przepaści moje życie, Panie Boże mój. Gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana i tak doszła moja modlitwa do Ciebie, do Twojego świętego przybytku. Ci, którzy trzymają się marnych bożyszczy, opuszczają swojego miłościwego. Lecz ja pragnę Ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem i spełnię, co ślubowałem. U Pana jest wybawienie. Oto człowiek stał się gotowy. Ryba wypluła Jonasza. Jonasz, idź tam, gdzie Cię posłałem, i powiedz to, co Ci powiedziałem, że masz im powiedzieć. I Jonasz uczynił to. Poszedł. I głośno wołał w Niniwie: 40 dni dane wam jest, aby się zastanowić, co z tym zrobicie. No i stało się tak, że cała Niniwa rozpoczęła pokutę przed Bogiem. Oto wrogowie zrozumieli, że sprawa ich jest z Bogiem i trzeba stanąć w uporządkowaniu. Bóg przyjmuje ich pokutę i darowuje im życie. I dalej uczy swojego człowieka swoich decyzji. Jest cierpliwy, wytrwały. Chcę, żebyśmy nie tylko słyszeli, ale zrozumieli go. Dlaczego on taki jest? Nie narzuca nam coś bez tego, byśmy to rozumieli, ale uczy nas zrozumieć, dlaczego tak ma być. Dlaczego on posłał swojego syna? Dlaczego syn musiał umrzeć na krzyżu? Dlaczego my musieliśmy umrzeć w synu? Dlaczego? Bo jest miłością, tak? Bo chce nas mieć w zdrowych, świętych relacjach ze sobą. Bo chce nas oddzielić od zła do dobra. Bo chce nas mieć ze sobą na wieczność. I później w 4:9, kiedy Jonasz doświadczył pomocy Bożej, a potem jakby odebrania tej pomocy, Jonasz mówi, lepiej mi umrzeć niż żyć. Wtedy rzekł Bóg do Jonasza, czy to słuszne tak się gniewać z powodu krzewu rycynowego? A ten odpowiedział, słusznie jestem zagniewany i to na śmierć. A Pan rzekł, ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś i którego nie wyhodowałeś. Wyrósł on w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął. A ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe. A na to wiele bydła. Jonaszu, czy lepiej, gdybym ich zabił, czy lepiej, gdy ich uratuję? Jak myślisz, Jonaszu? Czy lepiej, żebyś zginął, czy lepiej, żebyś nadal żył dla mnie? Co lepiej, spełnić wolę Bożą, czy żyć dla ciała? Co lepiej, gniewać się na to, że jakieś wydarzenie już mi nie pasuje? Czy dziękować Bogu, że uczy nas w tych wydarzeniach, co jest Bogu milsze? Czy pozwolić, aby usta nasze narzekały i złorzeczyły, czy lepiej, żeby one czyniły to, co chce Bóg, mówiły to, co jest prawdą? Czy to niezbyt wygórowane, żebyśmy mówili prawdę tylko ze sobą? Czy nie dopuszcza Bóg, żebyśmy się okłamywali? Tak, nie dopuszcza. Przecież mówi, kto oszukuje brata w jakiejkolwiek sprawie, tego mścicielem jest Bóg. Mówcie prawdę, to jest wszystko w Biblii napisane. Diabeł może to podważać, ale Bóg stoi za swoim słowem. Jezus powiedział, kto zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki. Kto słucha słowa i czyni je, ten wydaje owoc wytrwałości. To nie jest tak sobie napisane. Bóg to powiedział, ponieważ tak chce, żeby między nami było. Ale jest diabeł, który chce inaczej. Który chce, żebyśmy się okłamywali, oszukiwali, zwodzili i szukali własnej chwały, a nie tego, co jest Boże. Który chce dalej, byśmy mienili się wierzącymi, a żyli jak bezbożni. Bóg uczy nas. Zobacz owoc swojego złego mówienia. Zobacz, co siejesz, to i zbierasz. Zobacz, co robisz. Po co ci to? Po co słuchasz tych rzeczy niepotrzebnych, które później nękają twoje serce i umysł? Po co ci to? Słuchaj o tym, co dobre, miłe i pożyteczne, a uciekaj od tego, co jest złe. Patrzcie na Pana. Sprawcy dokończyciela wiary, a znajdziecie ukojenie i spokój. I uczciwe stanowienie o tym, co dzisiaj robić. Po co to robić? I czy to jest miłe Bogu? I wielkie zadowolenie, gdy możemy czynić dobro i nie ustawać. Wspaniały spokój duszy, nieznany bezbożnym, jest dany wszystkim, którzy trwają w Chrystusie. Pierwsza Królewska, 17 rozdział, 24 wiersz. Wtedy rzekła kobieta do Eliasza: teraz poznałam, że jesteś mężem Bożym i słowo Pana naprawdę jest w ustach twoich. Widzicie, jak to wiele znaczy. Jezus powiedział: jeżeli powiesz tej górze, wznieś się i rzuć się w morze, to stanie się. Ale ja mogę mówić górze 100 milionów razy i ona tego nie zrobi. Ale jeśli powiem to jako słowo Boga, Bóg włoży to słowo we mnie i ja powiem je, bo Bóg tak mówi, to ta góra musi się wznieść i rzucić w morze, tak czy nie? Bo Bóg stoi za swoim słowem, a nie za naszymi słowami. Ja mogę wziąć coś z Biblii i klepać to, nie żyjąc z Bogiem na co dzień. Albo Bóg da mi słowo, które musi się stać. A wy mówcie, jak Słowo Boże mówi. Człowiek wtedy nie wymyśla sobie, żeby się pod kim popisać. Widzisz, góry przenoszę, drzewa przerzucam, czy inne rzeczy. Ale jeśli by trzeba było, to tak się stanie. Należeć tak do Boga, że gdy wypowiadamy słowa, to mówi Bóg. Teraz wiem, że to Bóg mówi przez ciebie. Bo Bóg potwierdza to, co mówi. Tak się dokładnie dzieje. To nie są zwidy, ani psychologiczne, psychiczne, jakieś tam widzimisię. To jest rzeczywistość, którą Bóg daje. Słowo, które trwa na wieki. I 24 rozdział tej samej księgi. Drugiej Królewskiej, 24 rozdział. Drugi wiersz. Lecz Pan wyprawił przeciwko niemu chówce Chaldejczyków, chówce Aramejczyków, chówce Moabitów, chówce Amonitów. Wyprawił je przeciwko Judzie, aby ją zniszczyć zgodnie ze słowem Pana, jakie wypowiedział przez usta sług swoich proroków. Bóg daje słowo i wykonanie tego słowa. Jeżeli Bóg mówi coś przez usta człowieka, który ma usta poddane Bogu, to słowo wykona się, stanie się. Widzimy słowa proroków, które wyprzedzały czas o 1000, o 2000, o 3000, czy 4, czy 5000 lat, czy 6. I one stają się. Czy chcesz mówić słowa, które stają się, które są Boże? Nie składać dziwnych obiecywań ludziom, których nie dotrzymasz, bo nie jesteś w stanie ich dotrzymać. Ale jeśli Pan da ci dotrzymać, to ty to zrobisz. Dlatego Słowo Boże mówi, jeśli Pan ci pozwoli, jeśli Pan da ci to zrobić, jeśli Pan wesprze cię, jeśli Pan napełni cię radosnym usposobieniem, to będzie to dzieło Boże i ty będziesz wdzięcznego serca i będziesz chwalić Boga za to. A więc co lepiej, klepać, gadać czy mówić, jak mówi Bóg? Psalm 89, drugi wiersz. Będę opiewał zawsze dzieła łaski Pana. Ustami swymi będę głosił przez wszystkie pokolenia wierność Twoją. Pomyśl sobie, ten człowiek chyba żyje cały czas. On mówi, że przez wszystkie pokolenia będzie głosił dzieła Boże. On chyba żyje dzisiaj jeszcze. On nie, ale Słowo żyje. Słowo jest żywe i skuteczne i dzisiaj tak samo je czytamy i wiemy, że to Bóg powiedział przez tego człowieka. Rozumiecie? Ten człowiek powiedział to, co mówi Bóg. W połączeniu z tym wiemy, tak powiedział ten człowiek, ale to Słowo powiedział Bóg przez tego człowieka i dlatego Słowo trwa wiecznie. Niezmiennie. I ten człowiek mówi przez wszystkie pokolenia. To, co moje usta wypowiedziały, Boże, co dałeś w moje usta, będzie głoszone przez wszystkie pokolenia. Boże, Słowo dociera w każdym pokoleniu. Tych ludzi już nie ma fizycznie, ale Słowo, które Bóg im dał i oni to Słowo wyrzekli, trwa do dzisiaj i napomina nas, wskazuje nam na to, co miłe jest Bogu, a co mu jest niemiłe. poucza nas dalej. Tak jak pouczało wtedy na samym początku, kiedy ci ludzie je wypowiedzieli. Tak samo i dzisiaj poucza nas. Trwa na wieki. Psalm 145, wiersz 21. Niech usta moje głoszą chwały Pana i niech wszelkie ciało błogosławi imię Jego święte na wieki wieków. To jest piękne. Mówić to, co mówi Bóg, żeby to słowo było prawdziwe, zawsze prawdziwe. I żeby ludzie mogli powiedzieć tak, ja wiem, że to mówi Pan, bo za tym stoi Bóg. Słowo Boże mówi, wy mówcie, a ja będę potwierdzał każde słowo swoje, mówi Pan. A wy mówcie, jak Słowo Boże mówi. A wy żyjcie dzięki Słowu Bożemu, który was ożywia. To jest Tobie i mi potrzebne, Kościele Jezusa Chrystusa. Niezwyczajowe życie ludzkie, kiedy jedno jest mówione, kiedy modlisz się, a drugie jest mówione, kiedy rozmawiasz, kiedy mówisz coś. Jedno mówi do Boga wzniosłe rzeczy, a drugie mówi złe rzeczy komuś, o kimś. Czy z tych samych ust może wychodzić jedno i drugie? Czy z tego samego serca może płynąć słodycz i gorzkość? Czyż Bóg nie chce, żeby to było czyste? Być zdrowym, być świadomym Boga, to znaczy uważać na to, komu służę dzisiaj. Czy buduję, czy rujnuję. Jedną jest rzeczą pewną, że to, co Bóg powie, tylko Bóg może to zmienić. Jeżeli Bóg obiecuje śmierć i mówi, umrzesz grzeszniku, i grzesznik upamięta się, to tylko Bóg może powiedzieć, przebaczam ci i daję ci życie i to wieczne. A więc Bóg może powiedzieć o życiu, ale jeśli człowiek zgrzeszy, Bóg może powiedzieć nie. Z tego powodu, że nie chcesz się upamiętać, cofam to o życiu i mówię, umrzesz i to na zawsze. Tylko Bóg może zmienić to, co powiedział. Żaden człowiek nie ma prawa interpretować ani zmieniać tego, co mówi Bóg. Nie można powiedzieć grzesznikowi, żyć będziesz, chociaż Bóg powiedział, że umrzesz. I gwarantować grzesznikowi, że choćby został w grzechu, i tak żyć będzie, bo jest łaska. Odpowie taki człowiek przed Bogiem za to, bo tylko Bóg decyduje o tym. My mamy mówić, jak Słowo Boże mówi, myśleć, jak Słowo Boże, i żyć, jak Słowo Boże mówi. Jeśli będziemy w ten sposób trwać, Bóg będzie okazywać to. Księga Jeremiasza, pierwszy rozdział. Widzimy tu Jeremiasza, o którym Bóg mówi w ten sposób. Od czwartego wiersza. Doszło mnie słowo Pana tej treści. Wybrałem Cię sobie, zanim Cię utworzyłem w łonie matki. Zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię. Na proroka narodów przeznaczyłem Cię. Wtedy rzekłem, ach, wszechmocny Panie, oto ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody. Na to rzekł do mnie Pan, nie mów, jestem jeszcze młody, bo do kogokolwiek Cię pośle, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co Ci rozkażę. Nie bój się ich, bo ja jestem z Tobą, aby Cię ratować, mówi Pan. Potem Pan wyciągnął rękę i dotknął moich ust i rzekł do mnie, Pan, oto wkładam moje słowa w Twoje usta. Patrz, daję Ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, abyś wykorzeniał i wypleniał i niszczył i burzył i odbudowywał i sadził. Bo takie jest słowo Boga. To nie mocą człowieka, Jeremiasza, lecz mocą Bożego Słowa to wszystko stawać się miało. Więc ten człowiek stał się ważnym człowiekiem, bo w nim było Słowo Boże. I on je wypowiadał. I Bóg potwierdzał to słowo. Nie bój się. Ja jestem tym, który cię będzie ratować. I widzimy, jak ratował Jeremiasza. 39 rozdział Jeremiasza. Bóg jest wierny, Bóg ma moc uczynić to. Wiele razy chcieli go zabić, Jeremiasza, wiele knuto przeciwko niemu, a jednakże cały czas w dziwny, Boży sposób było to zmieniane. I nadal było tak, jak chciał Bóg. I w tym 39 rozdziale od 11 wiersza czytamy, co do Jeremiasza wydał Nebukadnesar, największy król na ziemi w tym czasie, o którym też i Daniel miał ten sen. Można powiedzieć, że władca nad wszystkimi tutaj na ziemi. Wydał Nebukadnesar, król babiloński, Nebuzaradanowi, naczelnikowi straży przyboczy, następujące zarządzenie. Weź go, czuwaj nad nim i nie czyń mu żadnej krzywdy, lecz postępuj z nim tak, jak on sam ci powie. To jest o Jeremiaszu. Król, ten największy, mówi do swojego podwładnego, pójdziesz do Jeremiasza, ale biada ci, żebyś zrobił cokolwiek innego, jak on ci powie. Tylko to, co on ci powie, ma zrobić. Całe zarządzenie króla jest, Jeremiasz decyduje o tym, co on zechce. Ty masz mu służyć w tym. A kim był Jeremiasz? Jako człowiek był kapłanem, był jednym z Żydów, ale jako Boży człowiek był naczyniem Bożym, o który Bóg dbał. Wtedy Nebuzaradan, naczelnik straży przybocznej i Nebuszadzban, przełożony nad eunuchami i Nergal Saneser, dowódca wojsk liniowych i wszyscy dostojnicy króla babilońskiego posłali i kazali sprowadzić Jeremiasza z dziedzińca wartowni i przekazali go Gedaliaszowi, synowi Achikama, syna Safana, aby pozwolił mu iść do domu i tak pozostał wśród ludu. To była decyzja Jeremiasza. I doszło Jeremiasza słowo Pana, gdy był trzymany na dziedzińcu wartowni, tej treści. Idź i powiedz Ebed-Melechowi, Etiopczykowi tak. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Oto ja spełnię moje słowa nad tym miastem ku złemu, a nie ku dobremu. I sprawdzą się w owym dniu na twoich oczach. Lecz ciebie wyratuję w owym dniu i nie będziesz wydany w ręce mężów, których się boisz. Albowiem na pewno wybawię cię i nie padniesz od miecza i zyskasz swoje życie jako zdobycz, bo mi zaufałeś, mówi Pan. A więc Bóg mówi, zaufałeś mi, ja jestem gwarantem twojego życia. Nikt tego nie zmieni. Nikt. Mogą wystąpić tam milion żołnierzy z mieczami. Wszyscy przejdą obok, nikt ciebie nie tknie, bo Bóg decyduje o życiu i o śmierci. A kiedy Bóg mówi, ja ci darowuję, to znaczy, że ty masz pewne to darowane życie. I co? I miał. Chociaż wielu wpadło w wielkie tarapaty, ten człowiek dlatego, że w chwili doświadczenia, ryzykując swoim życiem, udzielił pomocy Bożemu słudze. Pan zadbał też o to, aby stało się to, co potrzebne, aby ten człowiek mógł doświadczyć. Widziałem to, posłużyłeś w dobrej sprawie, zyskałeś życie. Księga Izajasza jeszcze, 52 rozdział. Dobrze jest słuchać Boga. Ten człowiek posłuchał Boga i poszedł zrobić to, co chciał Bóg i zyskał życie. W tym 52 rozdziale czytamy o tym, że Bóg chce, abyśmy byli wolnymi od zła. I mówi do mnie i do ciebie, abyśmy nie żyli w Babilonie, żebyśmy nie żyli w złu tego świata, byśmy nie stosowali metod tego świata, słownictwa świata, myślenia świata, działania świata, byśmy tego nie stosowali, byśmy nie naśladowali świata ani władcy tego świata. On mówi, opuść to wszystko. Opuść, to znaczy ryzykujesz życiem, ponieważ narobi sobie wielu wrogów przez to, że nie chcesz żyć jak świat. Ale Bóg jest twoim gwarantem, że będziesz żyć i nie tylko teraz, ale i wiecznie. Od 11 wiersza, precz, precz, wyjdźcie stamtąd, nieczystego nie dotykajcie. Tak jak tego owocu było. Bóg mówi, nie dotykaj nawet tego. Są różne pomysły świata, nie dotykaj nawet tego. A wezmę w ręce, popatrzę sobie chwilę, nie dotykaj. Wyjdźcie spośród niego, oczyśćcie się wy, którzy nosicie naczynia pańskie, bo nie wyjdziecie w pośpiechu i w popłochu nie pójdziecie, gdyż przed wami pójdzie Pan, a waszą tylną strażą będzie Bóg Izraela. Wyjdźcie, Opuśćcie sposób. Rozumiecie, mamy krzywdę z tego powodu, że ludzie nie opuszczają sposobu funkcjonowania świata. Wchodząc w chrześcijaństwo, są poruszeni, jak wspaniały jest Chrystus, jak wspaniały jest krzyż, ale nie myślą o tym, że przecież po to wszystko tu było na ziemi, żebyśmy umarli dla świata i sposobu życia świata, abyśmy nowe życie prowadzili. Nie po to, żeby świat wkroczył do Kościoła, ciała Chrystusa, ale po to, by świat zginął na krzyżu, a my byśmy stali się czystymi cząstkami ciała Chrystusowego i byśmy sobie byli bliscy, byśmy rozmawiali ze sobą, jakbyśmy z Chrystusem nawzajem rozmawiali. Gdyby Chrystus stanął przed tobą teraz, co jakbyś z Nim rozmawiał? Też tak, jak rozmawia z bratem i siostrą? Też? Też? Pozwoliłbyś sobie na to? Czy pozwoliła? Jeżeli tak, to znaczy, że jesteś szaleńcem. Szaloną jesteś. Oczywiście wielu by wtedy próbowało udawać, że są fajnymi ludźmi, ale Jezus i tak by rozeznał. Ale kto jest naprawdę i myśli o tym, że cokolwiek jednemu z tych najmniejszych uczyniłeś, to mnie uczyniłeś, ten człowiek byłby gotowy rozmawiać z Chrystusem tak, jak przed chwilą rozmawiał z bratem, z siostrą. Tak samo, mile, uprzejmie, zdecydowanie, jeżeli taka była potrzeba, ale szczerze i prawdziwie. Rozumiecie? O tym mówi Pan. Nie chcę cię zaskoczyć, mówi Pan. Nie chcę przyjść i znaleźć cię w nieczystościach. Chcę, żebyś się oczyścił, oczyściła i żebyś mógł należeć do mnie. W taki sposób, jak podoba się Ojcu i Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. Drugi list do Koryntian. 6 rozdział. Wiemy, że nie zrobimy tego sami z siebie. To musi Bóg uczynić. Człowiek może sobie pomyśleć, no będę teraz rozmawiać mile. Jedna irytacja już. Już jest. Jedno coś już jest. Musi to zrobić Pan, a Pan da to, gdy ukorzy się mój lud. Jeżeli ukorzy się i przyzna się i uzna rzeczywistość, to wtedy jest szansa, że Pan powie, dobra, zrozumiałeś, zrozumiałaś, dam ci przebaczenie i dam ci swobodę mówienia w ten sposób, jak mi się podoba. Napełnię twoje usta, gdy je otworzysz. Twój umysł będzie zdrowy i czysty i będziesz mógł myśleć o tym, co w górze. Czy mogła myśleć o tym, co w górze. Od 14 wiersza, 6 rozdział. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jaka społeczność między światłością a ciemnością? Ktoś może powiedzieć, ale ja nie chodzę do świata, ja nie mam w ogóle nic wspólnego ze światem. Nie mam znajomych w świecie, nie mam jakichś tam kolegów, przyjaciół w świecie. Nie mam po prostu. Tu chodzi o to, nie chodź w tym, czym ten świat chodzi. Opuść ducha tego świata, sposób życia tego świata. Możesz się zamknąć w jaskini i nie opuścić wcale świata. Albo umrzeć na krzyżu i opuścić świat, żyjąc w Chrystusie. Nawet żyjąc tu, pośród tego świata cały czas. Nie żyć jak świat. Albo jaka społeczność między światłością a ciemnością, albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym. Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich. Oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan. I nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was. Rozumiecie, ja mam telefon, ty masz telefon, ale w tym telefonie jest dostęp do nieczystości. I możesz się pogrzebać w nieczystościach albo używać tylko telefon do spraw, które są czyste. Dla czystego wszystko jest czyste. Bo czysty nie ma pożądliwości i szukania zadowolenia, pychy oczu czy pożądliwości ciała. Nie ma takiej potrzeby. Może jeść chleb tyle, ile potrzebuje, może ubrać się tak, jak potrzebuje. Wszystko może czyste, bo dla niego jest czyste. On nie szuka tej chwały ludzkiej. A ja przyjmę was, mówi Bóg. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Mając wtedy te obietnice umiłowanie, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świątobliwości swojej bojaźni Bożej. Oto mamy wielką szansę nauczyć się Pana, ale musimy chcieć Go się nauczyć. Musimy chcieć być Jego uczniami, którzy do dorastają do wymiarów Chrystusowych. To musi być nasz priorytet życiowy. Wszystko podporządkowane tej sprawie. Żyć dzięki Bogu, dzięki Jezusowi Chrystusowi na tej ziemi. 4 Mojżeszowa, 16 rozdział. To jest poważna rzecz. Od tego zależy, gdzie będziemy. I teraz nasze uspokojenie, ukojenie, uciszenie i wieczność. Od tego, czy będziemy się słuchać Boga, czy nie, czy będziemy gotowi na to, żeby czynić to, co On do nas mówi, czy będziemy gotowi po swojemu żyć. 16 rozdział, 20 wiersza. I przemówił Pan do Mojżesza i do Arona tymi słowy. Odłączcie się od tego zboru, a ja ich zniszczę w mgnieniu oka. Lecz oni upadli na swoje oblicza i rzekli, Boże, Boże duchu wszelkiego ciała, czy jeżeli zgrzeszy jeden mąż, będziesz się gniewał na cały zbór? Wtedy odezwał się Pan do Mojżesza tymi słowy. Przemów do zboru tak. Oddalcie się z obrębu mieszkań Koracha, Datana i Abirama. I wstał Mojżesz i poszedł do Datana i Abirama, a za nim poszli starsi izraelscy. I przemówił do zboru tymi słowy, odstąpcie od namiotów tych bezbożnych mężów, nie dotykajcie niczego, co do nich należy, abyście nie zginęli przez wszystkie ich grzechy. Nie dotykajcie się tego buntu, nie dotykajcie się tej bezprawia, nie dotykajcie się tej pychy, dumy, arogancji, nie dotykajcie się tego szukania własnej chwały i pokazywania siebie lepszym od Mojżesza. Nie szukajcie tego, co oni szukali i co znaleźli? Tragedię dla swoich domów. Mówiliśmy o tym, że Bóg zachował synów Koracha. Widzimy, że później Izraelici też bardzo szybko, dalej w tym samym duchu wypowiadali się, buntując się i szmerając przeciwko Mojżeszowi. Nie opuścili tego, chodzili w tym brudzie nieczystości dalej. Dlatego Bóg mówi, nie dotykaj się nieczystości. Jeżeli widzisz wierzącego człowieka, czy to brata, czy siostrę, lub mieniących się bratem i siostrą, żyjących w nieczystościach, to nie chodź w tych nieczystościach. Nie pozwalaj sobie na to zanieczyszczenie. Myśląc sobie, skoro on może, czy ona, to przecież i są tacy, to może, to tak można. Co jest brudem, to jest brudem. I koniec. Brud nigdy nie będzie czysty. Brud zawsze jest brudem. Czystość jest tylko w Chrystusie. Poza Chrystusem wszystko jest brudem, jest nieczystością. Kto chce chodzić w czystości, nie chodzi w Chrystusie. A wtedy wygrasz bitwę. Pamiętaj, po to Bóg nas nawrócił, żebyśmy nowe życie prowadzili. A więc jeszcze raz, usta dla kogo? Serce, umysł, ręce, nogi, wszystko dla Pana. Życie nasze dla Pana, wtedy to ma sens. Wtedy jesteśmy zbudowani i budujemy się nawzajem na dom Boży. Nasze życie jest bliskie, jesteśmy uczciwi wobec siebie nawzajem. Jeżeli coś się nie powiodło, coś się stało złego, rozmawiamy, oczyszczamy, usuwamy, idziemy dalej. To jest łaska, to jest czas na oczyszczanie, na porzucanie. Ale jeśli coś jest ukrywane, skrywane i noszone, to po jakimś czasie taki człowiek odpada od zboru. Bo Bóg nie pozwoli na działania wbrew Jego woli. On chce, żebyśmy chodzili w światłości Jego oblicza, żebyśmy żyli w światłości Jego oblicza, abyśmy przebywali w tym miejscu wiecznej chwały. Ile razy w Biblii jest napisane, kto ma uszy, niech słucha? Trochę jest. A nawet jest napisane w Jeremiasza, ziemio, ziemio, słuchaj słowa Pana. Cała ziemio, słuchaj słowa Pana. Kto ma uszy, niech słucha. Biblia mówi też o uszach nieobrzezanych. Uszach, które słyszą i nie słyszą. I tacy ludzie chodzili też przy Chrystusie. Oni mieli uszy nieobrzezane. Oni mieli głuche uszy. Oni słyszeli, co mówił Jezus, ale nie słyszeli, co mówił Jezus. Do nich nie docierało, do ich serca, ani do ich życia, ani ich to nie zmieniało, co mówił Jezus, bo oni byli głusi na Jego słowa. Oni słyszeli, rozumieli ten język, który mówił Jezus, ale nie dochodziło do nich to, co On do nich mówił. I pozostali w swojej upartości i poginęli w swojej upartości. Pamiętaj, dopóki słyszysz, co mówi Bóg i twoje serce przyjmuje się Słowem Bożym, szanuj to i ceń to, bo to jest łaska Boża. To świadczy o obrzezaniu, ale za to zapłacił Jezus. Jeżeli możesz mówić to, co mówi Bóg, ceń sobie to i dziękuj za to Bogu. Jeżeli możesz patrzeć na to, na co chce Bóg i twoje oczy nie biegają za czymkolwiek innym, ceń sobie to i dziękuj za to Bogu, bo to jest czystość Chrystusowa. To nie jest czystość deprawacji naszego, powiedzmy, pierwszego człowieka, Adama, tylko to jest czystość Chrystusa dana tobie i mnie, żebyśmy wygrali w tej bitwie. Jeżeli będziesz chodzić drogą Bożą, ta czystość będzie ci napełniać i coraz bardziej będziesz doświadczać zbawienia i będziesz wiedzieć, że zbawienie dotyka każdej sfery twojego życia, że zbawienie nie pozostawia czegokolwiek niezbawionym, tylko dotyka wszystkiego, języka i myślenia i oczu i uszu i serca i stóp i rąk, całego twojego ciała dotyka. Nie ma już nic, co by służyło poza Chrystusem. Wszystko służy dla Pana. Bóg więc patrzy i przepatruje. Uczy nas swojego dobra, bo chce nas mieć zawsze ze sobą. Pamiętaj, mamy przed sobą przywilej już tu na ziemi, być sobie coraz bliższymi w Chrystusie. Możemy odepchnąć to i odsuwać się od tej bliskości, ale wtedy strata jest wielka. Bóg mówi, po to was zgromadziłem, żebyście byli sobie bliscy jak ja i Ojciec jesteśmy bliscy sobie. Abyście byli jedno, jak ja z Ojcem jestem jedno. Po to Jezus nas zgromadził. Jeżeli będziemy odpychać tą jedność, wtedy będziemy grzeszyć. I wtedy będziemy coraz gorsi, gorsi i gorsi. Bo Bóg to uczyni. A gdy tak się jeszcze dzieje, a jeszcze masz na tyle rozumu, żeby zrozumieć to, że to jest kara Boża. Jeżeli ukorzysz się, jak Manases, i zaczniesz prawdziwie poddawać się Słowu Bożemu, wtedy Bóg może to jeszcze zatrzymać, obrócić i dać szansę oczyszczenia, a wtedy puści cię tylko właśnie po to, żebyś usunęła wszystko, co zrobiłeś bez Boga. Usunąć to wszystko. Tylko po to, nie po to, żeby sobie powiedzieć, ach, to fajnie, że Bóg mnie już wypuścił, o, to mogę mówić o wspaniałości, tak. Ale też usuń to wtedy wszystko. Wtedy jest to wielkie porządkowanie, trudna sprawa, ale z Bogiem jest możliwe. Amen.